Witam Państwa, kłania się Mieszław Pin. Proszę Państwa, Global Times, artykuł z 18. Firmy w Xinjiangu planują wznowienie produkcji w czasie choroby, rozprzestrzeniania się choroby koronawirusa, utrudnionej, znaczy to wznowienie produkcji jest utrudnione przez brak siły roboczej, opóźnioną logistykę. I pod tytuł firmy Xinjiangu stopniowo wznawiają produkcję na dużą skalę. No i tutaj pod jest zdjęcie, jakaś mocno starsza pani, pewnie no młodsza na pewno ode mnie, bo w kobiety w Chinach w wieku 55 lat idą na emeryturę. No ale być może to jest tak, że ona nie ma emerytury i będzie do starości pracowała. No więc to zdjęcie jest takie, niekoniecznie jest, nie wiem jak to nazwać. To zdjęcie pokazuje ręczną pracę kilku kobiet. Pięciu kobiet. Zero taśmy. Znaczy oczywiście te skarpety są szyte, bo te skarpety, to pokazany jest zakład produkcji skarpet. Te skarpety są robione przez maszyny, natomiast te kobiety jakoś tam je no, składają, metkują i tak dalej, i tak dalej. Ale czy ja wiem, czy to jest dobre zdjęcie do tematu, że Xinjiang wznawia produkcję na dużą skalę, to w mojej opinii nie, no ale to ja to jestem zupełnie z innej bajki. No więc proszę Państwa, cytuję. Lokalne firmy w regionie autonomicznym Xinjiangu i gór w północno-zachodnich Chinach stopniowo wznawiają pracę na dużą skalę, tak? To pewnie to biedne kobiety chodzi, które ściągnie to z emerytury. Ponieważ region nie został poważnie dotknięty, to po pierwsze, nie został poważnie dotknięty atakiem koronawirusa, jak Państwo zauważycie, już nie używa się słowa epidemia. Jednak niektóre lokalne firmy wciąż stoją w obliczu zniechęcających wyzwań, w tym problemów z niedoborem sił roboczej, opóźnionych usług logistycznych i trudności zaopatrzenia w surowce. Przykładem jest prefektura Aksum. A się mówi o południowym Xinjiangu, no ja bym to powiedział, że to jest środkowy Xinjiang, Aksu, no ale niech będzie południowy, bo to jest północna część południowego Xinjiangu. Północna część, ja oczywiście nie mam map przed sobą, ale ja mam mapę Chin w głowie. Aksu jest na północnej części, w północnej części pustyni Taklamakan. A więc w prefekturze Aksu 90 na 241 firm, dużych firm wznowiło produkcję w poniedziałek. No, czyli 1/3. W związku z wybuchem koronawirusa poinformowali lokalni urzędnicy, zauważając, że lokalny rząd Xinjiangu przywiązuje równą wagę do zapobiegania epidemii i stabilizacji rozwoju gospodarczego. Te dwie sprawy w tej chwili są na tym samym poziomie. Jeśli słuchaliście mnie Państwo wczoraj czy przedwczoraj, to już właśnie taka melodia, w cudzysłowie oczywiście, płynie. Stabilizacja, równowaga. To jest, chodzi o równowagę. Zapobieganie epidemii, stabilizacja rozwoju gospodarczego. Między tymi dwoma elementami. No i to cytuję dalej. Global Times dowiedział się, że produkcja została wznowiona wcześniej w sektorach dotyczących źródeł utrzymania lokalnych mieszkańców, tak jak produkcja oleju czy mąki. Niektórzy utrzymywali wręcz produkcję w czasie świąt, aby zapewnić podaż po zwiększonym popycie z powodu wybuchu koronawirusa. Cały czas zwracam uwagę, nie używa się formy epidemia. Podczas gdy region jest na dobrej drodze do wznowienia normalnej działalności gospodarczej, lokalni producenci powiedzieli Global Timesowi, że mogą rozpocząć później, a nawet na początku marca, produkcję z powodu braku wykwalifikowanych pracowników, z których większość pochodzi spoza Xinjiangu, i muszą, jak przyjadą, to i tak muszą być poddani kwarantannie 14 dni przed pójściem do pracy. Sieć transportowa również stanowi przeszkodę. A w tym sensie, że jej nie ma. No, po prostu nie ma kierowców. Li Jidong, dyrektor generalny Aksu Hengtong Juice Corporation, która produkuje skoncentrowany sok, firmy, która produkuje skoncentrowany sok, powiedział Global Timesowi we wtorek, że firma częściowo wznowiła działalność, ponieważ musi terminowo wysłać zapasy soków jabłkowych do Rosji. Produkcja nie została wznowiona, ponieważ nie możemy zaopatrywać się z materiałem z powodu opóźnienia dostaw przez firmy kurierskie. Na szczęście mamy zapasy hurtowe, które mogą utrzymać terminową dostawę do zagranicznych klientów, na przykład w Rosji, w krajach europejskich, przez ponad 2 miesiące, powiedział Li. Niektóre osoby z branży martwią się, że odroczenie wznowienia pracy w pracochłonnych gałęziach przemysłu może obciążyć lokalny rynek pracy w południowym Xinjiangu, gdzie etniczni mieszkańcy Ujgurzy stanowią około 80% lokalnej populacji. Świadomi tego lokalni urzędnicy stwierdzili, że każdego dnia wymyślają listę pytań i listę pytań, to znaczy wymyślają listę pytań, to jest w cudzysłowie ta lista pytań i pojedynczo reagują na obawy przedsiębiorstw. I tak, jeden z dyrektorów z Xinjiangu, Aksu, powiedział, z jednej strony wymagamy od firm wzmocnienia środków ochrony w celu zapobiegania potencjalnym infekcjom. Z drugiej strony przygotowujemy na coraz bardziej wspierające środki, takie jak mobilizowanie większej liczby lokalnej siły roboczej w celu wsparcia dotkniętych przedsiębiorstw. No i to wszystko. No i tutaj właśnie ten dyrektor w trzech ostatnich zdaniach zawarty jest cały problem Xinjiangu. Problem, który nazywa się Ujgurzy. Wyraźnie napisane jest, że etniczni Ujgurzy stanowią 80% lokalnej populacji. Nie wiem dlaczego. Aha, lokalnej, czyli Aksu. To tak, to się zgadza. Bo w całym Xinjiangu stanowią tam troszkę ponad 40%. I niby można zadać pytanie, no to co za problem? No są Ujgurzy, to niech pracują. Proszę Państwa, a czy w Paryżu, w Londynie, w Berlinie, czy w Malmę komukolwiek udało się zagonić chociaż jednego pieprzonego emigranta z Afryki, z Azji, skądkolwiek do roboty? Słyszeliście Państwo o takich przypadkach? Po prostu nie występuje taki przypadek w przyrodzie. Lenie nie mają ochoty pracować. Lenie mają ochotę natomiast brać zasiłek i nic nie robić, albo robić minimum. No i tu jest problem, bo na te 80% leni, czyli Ujgurów, musi pracować 20% Hanów przyjezdnych. No bo jakżeż by inaczej? Skąd oni się mieli tam wziąć? Faksu? Jak nie przyjezdni? No to teraz wyobraźcie sobie, że to wszystko stoi dlatego, że nie ma Hanów. No a co by było, gdyby Hanowie sobie poszli precz? Po prostu nie przyjechali. No i co by było z tymi zawszonymi, brudnymi Ujgurami? No krzyczeliby, że nie dostają zasiłków. W dalszym ciągu by krzyczeli, że nie dostają zasiłku. I oczywiście w dalszym ciągu krzyczeliby, że oni nie nadają się do pracy. Jak ich kolorowi bracia w Europie. No i już. Prosta sprawa. Prosta jak konstrukcja cepa. Tak. A właśnie przy takich okazji, takich artykułów można się dużo dowiedzieć o Xinjiangu. Państwo możecie się dużo dowiedzieć, bo ja to wiem. Ja o lenistwie tych dziadów turkojęzycznych wiem aż na to dobrze. Z ust Hanów, którzy mieszkają w Xinjiangu. Tylko Państwo o tym wiecie. Państwo jesteście karmieni opowieściami o obozach koncentracyjnych w Xinjiangu. Ale o tym, że Ujgurzy nie chcą pracować, a kto wam o tym powie, jak nie ja? Kto wam... Słyszeliście w jakimkolwiek portalu polskim czy polskojęzycznym o tym, że Ujgurom nie chce się pracować? No pytam się was. A wy sobie zadajcie sami to pytanie. Czy gdziekolwiek oprócz mojego portalu słyszeliście, czy oprócz mnie słyszeliście od kogokolwiek, jakiegokolwiek polskiego kutasa o tym, że tym śmieciom nie chce się pracować Ujgurom? Słyszeliście? Nie. No bo to jest niepoprawne politycznie. No już. Jeszcze raz, żeby było czytelne dla wszystkich tych, których coś tam ominęło. Jeśli 80% lokalnej populacji to są Ujgurzy, w tym przypadku Paksu, 80% stanowią Ujgurzy i nie są w stanie firmy z Aksu, 1/3 firm z Aksu zaczyna podejmować pracę, tylko 1/3, bo do całej reszty nie przyjechali Chińczycy etniczni, czyli Hanowie. A można zadać pytanie, no dobrze, a Ujgurzy? No Ujgurzy nie chcą pracować. No to przecież kurwa proste jak konstrukcja cepa. Im się nie chce pracować. Tak samo jak tym czarnuchom czy innym z Europy Zachodniej. No po co oni mają pracować, jak mogą brać zasiłki? Tak. No więc tutaj przy tej okazji kilka oczywiście innych problemów jakby zostaje unaocznionych Państwu. Żeby Chiny zaczęły normalnie funkcjonować, to potrzebny jest każdy aspekt działania chińskiej gospodarki. To znaczy między innymi logistyka, między innymi transport. No nie tylko ludzie muszą zacząć pracować fizycznie, na taśmie załóżmy, no ale jeszcze muszą dochodzić komponenty do produkcji, do fabryki, musi dojeżdżać cała masa komponentów z zewnątrz, jak i później to wszystko, to co zostało zrobione w fabryce, musi wyjechać w jakiś sposób, prawda? No a jak nie, się nie da, no to co? To nic. To można sobie robić do momentu skończenia, wykończenia stanów magazynowych, wtedy można iść na zasłużony odpoczynek. Bo taka jest sytuacja w tej chwili w całych Chinach. Jeśli ktoś chce rozpoczynać produkcję, jak na przykład w Xinjiangu, czy w, popatrzcie się Państwo na mapkę. Xinjiang, Gansu, Mongolia wewnętrzna, cała, Jilin i Shandong. To są obszary, Shaanxi chyba jeszcze, miejsca i jeszcze Chichu. To są obszary, które mają najmniejszą zachorowalność. To jest i nawet tam. To wynika z mapki. To mapkę Państwu pokażę. A w linku. Mam nadzieję, że nie zapomnę. Oprócz tych miejsc, proszę Państwa, jest tylko Qinghai, gdzie jest jeszcze mniej zachorowań, no i Tybet, gdzie jest zero zachorowań. W Qinghai jest od 1 do 9, a w Tybecie nie ma nic. Czy tam jedna. No. Ale cała ta te Xinjiang i to, co powiedziałem dalej, to są obszary o najmniejszej zaoferowalności. I nawet tam są problemy z uruchomieniem produkcji. Nawet tam. Bo nie ma tych, którzy normalnie pracują, czyli Chanów. Z bardzo prostej przyczyny. Co z tego, że jest, że 8 na 10 to są Ujgurzy, miejscowi, to są Ujgurzy. Jak Ujgurzy nie kwapią się do pracy? No co z tego? I sprawa jest załatwiona. I macie Państwo problem ujgurski pokazany jak na dłoni. Znaczy jeden z aspektów problemu ujgurskiego. Pokazany jak na dłoni. A? Fajnie? Czujecie się dobrze? No oczywiście ci, te mędy, które będą krzyczały, że wojna jest dualność na Ujgurów, no to to oczywiście nie mają się zamiaru pofatygować po rozum do głowy i pomyśleć, dlaczego ci Ujgurzy nie byliby w stanie nawet sami na siebie zapracować. Lepiej niż na przykład Kirgizi, czyli najbiedniejszy lud Azji Centralnej. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.